To zadanie, które staje dzisiaj przed nami na tej modlitwie. Modlitwie szczególnej, którą nazywamy Eucharystią. To ona sprawia, że uczymy się dziękczynienia. Uczymy się tego wszystkiego, co jest łaską, co jest darem przemiany. Poprzednim razem, miesiąc temu, mówiłem o owocach modlitwy. Dzisiaj bardzo mocno chcę dotknąć zagadnienia, które jest związane z warunkami modlitwy. Co uczynić, aby modlitwa stało się szczególnym darem jedności z Bogiem i z ludźmi. Modlitwa to spotkanie, to dialog. I w tym dialogu każdy ma swój czas i swoje miejsce. W tym dialogu jest czas na milczenie przed Bogiem, ale jest również czas, aby wypowiedzieć to wszystko, co jest w naszych myślach, naszych tęsknotach, naszych pragnieniach. Dlaczego modlitwa jest tak ważna? Dlatego, że ona uczy nas tego wszystkiego, co jest umiejętnością pozawerbalną poznawania obecności Boga. Kiedy przestajesz mówić, kiedy przestajesz deklamować wierszyki przed Panem, wycisza się Twój umysł, otwiera się Twoje serce. To ono sprawia, że jesteś w stanie podjąć taką postawę dziecka Bożego. Jeden z ojców Kościoła mówi: nie mów do Boga mądrymi słowami, zbliż się do Niego niewinną myślą, idź przed Nim jak dziecko, które czuje się bezpiecznie pod ojcowskim wzrokiem. Prosty nie jest ten, kto jest młody wiekiem, ale ten, kto znając to, co pochodzi ze świata zmysłów, rezygnuje z tego, by nauczyć się prawdziwej mądrości, której nie pozna z księgi. Dla ojców Kościoła, dla ludzi wielkiego ducha, modlitwa to wewnętrzne wyciszenie. I warunkiem spotkania z Bogiem jest właśnie umiejętność wyciszenia swoich zmysłów. Zamknąć oczy, wyłączyć się. Nie męczyć zmysłów, ale otwierać serce. I wtedy pojawia się coś niezwykłego. Módl się do Boga, aby pomógł Ci uzyskać taką mądrość. Gdy będziesz o nią prosił, wykorzystując staranność, zaangażowanie, zdecydowanie, entuzjazm, otrzymasz wszystko. Pierwsza sprawa, która pojawia się, to pojawia się prośba. Najpierw trzeba prosić. Drugim etapem jest staranność modlitwy. Kiedy patrzymy na to staranie, to zwykle zastanawiamy się, co chcielibyśmy otrzymać od Pana Boga. A staranność zmienia nasz sposób myślenia i zastanawiamy się, co Bóg chce mi dać w tym czasie. I pojawia się delikatna sprzeczność, bo czasami jest tak, że chcemy narzucić. Wynika to z naszych emocji. Choroba dziecka, trudności z pracą, nieporozumienia w małżeństwie, konflikt w pracy, nieakceptacja samego siebie powoduje to, że potrzebujemy tej staranności, takiego aktu naszej woli, naszego zawierzenia, aby powiedzieć: Panie Boże, pozwól mi odrzucić rzeczy niepotrzebne, zbędne. Dalszą sprawą to zaangażowanie, moja gorliwość w modlitwie. Może nie jest warto postawić sobie pytanie, czy mam warunki do modlitwy. Może okazać się, że w domu nie masz warunków do modlitwy, bo są dzieci, jest głośna muzyka, grający telewizor na plebanii. To mogą być sytuacje, które są trudne. I wtedy trzeba zastanowić się, jak zaangażować się, żeby w tej gorliwości ten czas nie był czasem zmarnowanym. Dalsza sprawa to moje zdecydowanie, że chcę każdego dnia poświęcić najlepszy czas na modlitwę. I rodzi się pytanie, w tej hierarchii naszych spraw, który czas jest najlepszy? Dla niektórych najlepszym czasem będzie 4 rano, a dla niektórych będzie 24. Dlaczego jest taka różnica? Dlatego, że w każdym z nas dzieje się tak wiele rzeczy i potrzeba właśnie takiego spojrzenia na te warunki modlitwy, te warunki zewnętrzne. Dalej, entuzjazm. Czy masz radość z modlitwy? Znaczy, często traktujemy modlitwę jako coś, co jest przymusem, nakazem. Pewien imperatyw moralny. Muszę się pomodlić. A Panu Bogu nie chodzi o to, żebyś ty się pomodlił, ale chodzi o to, żebyś ty się z Nim spotkał na płaszczyźnie miłości, w dialogu, który pozwoli ci zmienić swoje serce, zmienić swoje nastawienie. Zobaczmy, jak wielu z nas przychodzi do kościoła, żeby się pomodlić, to znaczy odmówić taką czy inną modlitwę. I wtedy czują się spełnieni. I myślę, że przeobrażenie tego wszystkiego powoduje to, że zastanawiam się, czy ja jestem przed Bogiem, czy działam przed Bogiem. Jeden z ważniejszych elementów naszego wzrostu duchowego: być przed Bogiem, czy działać przed Bogiem. Zacznę, ktoś, kto jest super aktywny, prowadzi działalność biznesową, nie wiem, jest nauczycielem, dyrektorem, czy kimkolwiek innym, mając nadmiar zadań, taką superaktywność, jemu trudno jest być przed Bogiem w milczeniu, dlatego że głowa cały czas pracuje. Cały czas przesuwają się kolejne projekty, kolejne zadania, kolejne bilanse, kolejne sprawy, które powodują to, że w jakimś momencie to serce jest tak niespokojne, że ono nie dostrzega obecności Pana Boga. I stworzenie warunków modlitwy to jest dokonanie czegoś niezwykłego. Kiedy jestem w stanie wyciszyć się, kiedy jestem przed Bogiem w ciszy, w milczeniu. Pamiętam swoje rekolekcje ignacjańskie, kiedy jeszcze jako młody kleryk pojechałem na rekolekcje. Myślałem sobie, pierwsze zadanie, które ksiądz, ojciec Adam Schulz powiedział, no 45 minut modlitwy w ciszy. Nie wiem, po 10-12 minutach zacząłem się zastanawiać, czy może Pismo Święte zacznę czytać albo coś innego robić. No, nie miałem żadnej koncepcji. Ale przy 5., 6., 10. medytacji był znacznie lepiej. Mniej więcej do pół godziny wytrzymywałem. I wydawało mi się, że to też tak długo. No coś muszę robić. No coś z tym czasem trzeba zrobić. No trzeba go czymś wypełnić. I wtedy na wspólnym dzieleniu mówię, że no, mam taki problem, że nie za bardzo wiem, co zrobić z tym wszystkim. I wtedy ojciec Adam powiedział: ofiaruj ten czas Panu Bogu. Ofiaruj. To znaczy uczyń z tego ofiarę, konkretny dar. I kiedy to czyniłem, było znacznie łatwiej. Jak mamy się modlić, aby przeżywać to spotkanie Ojciec Makary mówi tak. Nie trzeba wypowiadać pustych słów. Trzeba złożyć ręce i powiedzieć: Panie, jeśli chcesz, miej litość nade mną. Kiedy nadchodzi pokusa, wystarczy powiedzieć: Panie, pomóż mi. On bowiem wie, co jest dla nas dobre i okazuje miłosierdzie. Najpierw prośba, a później zabezpieczenie przed pokusą straconego czasu. Szatan często przychodzi, kiedy wyciszamy się, kiedy już jesteśmy gotowi do tej modlitwy, wzbudza w nas poczucie straconego czasu. Po co tu siedzisz przed Panem Bogiem? Dzieci czekają, obiad trzeba zrobić. Trzeba taką czy inną sprawę załatwić. I zobaczymy, jak wtedy trudno jest odrzucić te wszelkie myśli. Może nieraz spróbuj zobaczyć, jak wygląda twój udział w Eucharystii niedzielnej, kiedy przychodzisz na Eucharystię. Ile myśli, ile spraw przechodzi przez twój umysł. No. Pierwsza myśl, no kurczę, znowuż organista źle zagrał coś. O, ministrant zbił ampułkę. Coś tam świeca się źle pali, o, zgasła. Ktoś zaczyna czytać Słowo Boże, przeczyta mnie ten tekst. Zobaczmy, jak wiele spraw spowodowanych jest pobudzeniem emocjonalnym. A w tym wszystkim nie ma koncentracji na Panu Bogu. Jeżeli patrzymy na modlitwę, nie ma nic, co działa z większą mocą niż modlitwa. Nic też nie może przyczynić się bardziej do postępu w łasce Pana. Modlitwa zawiera w sobie wszystkie przykazania. Nie ma bowiem nic wyższego nad miłość Boga. Modlitwa wolna od rozproszeń jest znakiem miłości Boga do tego, kto jest w niej wytrwały. Niestaranność w modlitwie i rozproszenia są natomiast znakiem skłonności do tego, co przyjemne. Myślę, że znowuż jakby stworzenie tych warunków, aby w tym, co jest moim uczestnictwem, była postawa czuwania i cierpliwości. Niektórzy ojcowie Kościoła mówią następującą rzecz, że taką pierwszą postawą nie jest cierpliwość. Jeden z ojców opowiadał kiedyś taką anegdotę. Jeden z pustelników, który był bardzo świętym człowiekiem, usłyszał od Pana pouczenie: idź do tej wsi. Są tam dwie kobiety, które w duchowości postąpiły znacznie wyżej niż ty. Pustelnik zaczął się zastanawiać, co to są za kobiety. Poszedł do tej wsi, odnalazł. Były to dwa małżeństwa, dwóch braci i dwóch sióstr. Kiedy przyszedł do tej wsi, zaczął z nimi rozmawiać. Obydwie siostry powiedziały tak. Prosiliśmy naszych mężów, abyśmy mogli pójść do zakonu i oddać się całkowicie modlitwie. Mężowie nie wyrazili zgody, ale my, jako siostry, podjęliśmy ważną decyzję, że nigdy nie będziemy mówili nic złego na temat Boga i drugiego człowieka. Kiedy pustelnik spojrzał na kobiety, zawstydził się, bijąc się w piersi, wrócił do swojej jaskini. Nie powiedzieć nic złego na temat Boga i na temat człowieka. Dwie kobiety z temperamentem, z energią wewnętrzną i ten mężczyzna zawstydzony, pustelnik. Myślę, że dzisiaj potrzeba nam właśnie takiego doświadczenia wielkiej ciszy. To drugi ważny element, który pozwala nam określić warunki naszej modlitwy. Jak bardzo trudno podjąć to działanie w ciszy, to doświadczenie tego, że często przeżywamy etapy pewnego niepokoju wewnętrznego. I zobaczmy, że najkrótszą drogą dla początkujących do zdobycia ciszy jest zamknięcie oczu, uszu. W ten sposób umysł odpoczywa. I myślę, że dzisiaj, kiedy mamy taką możliwość wyciszenia, to ważną sprawą jest, abyśmy zastanowili się, co zrobimy z tą ciszą. Znaczy, może być cisza, która jest wypełniona obecnością, ale może być cisza, która jest wypełniona pustką. Jaka jest różnica? Cisza wypełniona obecnością to jest świadomość bliskości Pana Boga. I zobaczmy, barierą w tym wszystkim, przeżywaniu tej ciszy, tej obecności, jest zawsze grzech. Grzech, który powoduje to, że ta cisza przeradza się w pustkę, przeradza się w zniechęcenie, wypalenie wewnętrzne, w taką wielką słabość. Kiedy mówimy o próbie rozpoznawania naszych myśli, odczuwania, zobaczmy, często pojawiają się różne sprzeczności. Jeden z braci podszedł do ojca. Przeżywał on drugi tydzień postu. Po tym, jak otworzył przed nim swoje myśli i serce, odnalazł spokój i powiedział: prawie zostałem powstrzymany przed przybyciem do ciebie. Dlaczego? Zapytał starzec. Brat odpowiedział: mówiłem sobie, że możesz mi otworzyć drzwi ze względu na post. Ojciec Pojmen powiedział mu: nie nauczyliśmy się zamykać drzwi z drewna, ale raczej drzwi języka. Piękne doświadczenie spotkania z człowiekiem, który milczy, który wycisza się, ale jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka. W tym doświadczeniu modlitwy nie chodzi o to, żebyś uciekł od ludzi, a żebyś w tej ciszy przybliżył się do ludzi. I ojciec Pojmen przypomina o tym każdemu z nas. Możesz zamknąć drzwi swego mieszkania. Możesz zamknąć się, zabarykadować. Ale to nie o to chodzi. Ta cisza ma być zamknięciem dostępu do mojego serca, tych rzeczy, tych spraw, które są zupełnie niepotrzebne, niekonieczne w moim życiu. Kolejna sprawa, która pojawia się w modlitwie, to jest samotność. Kocha spokój ten, kto nie odczuwa namiętności wobec rzeczy ziemskich. Kocha wszystkich ludzi ten, kto nie kocha niczego, co ludzkie. Zna Boga i sprawy boskie ten, kto nie oburza się nikim, ani ze względu na czyjeś winy, ani myśli unikające i wnikające w podejrzenia. Samotność ma być stanem, kiedy wzrasta moja miłość, a nie chęć pomniejszenia drugiego człowieka. Zobaczmy, kiedy patrzymy na tę postawę samotności wielu ludzi, zwłaszcza mistyków, dostrzegamy, że oni w tej samotności potrafili jeszcze bardziej kochać ludzi. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, kiedy trwała na modlitwie, kiedy przeżywała już bardzo trudny moment swojej choroby, mówiła wtedy: o tej samotności duchowej, czuła się zupełnie opuszczona przez innych. I wtedy w tej samotności doświadczała obecności Chrystusa. Ta samotność, to wyciszenie przybliżało ją do samego Boga. I kolejna sprawa, która związana jest z warunkami modlitwy, to jest czuwanie. Trudny temat, pokazujący, jak trudno nam jest czuwać, zwłaszcza w sytuacji cierpienia. Opowiadam o pewnym starcu, który umierał w Sketis. Bracia zebrali się wokół łóżka, ubrali go i zaczęli płakać. On otworzył oczy, zaśmiał się i uczynił tak drugi, trzeci raz. Bracia nie wytrzymali zapytań go. Powiedz nam, ojcze, dlaczego my płaczemy, a ty się śmiejesz? Powiedział im, za pierwszym razem roześmiałem się, ponieważ boicie się śmierci. Za drugim razem, ponieważ nie jesteście gotowi. Za trzecim razem, ponieważ przechodzę od trudów do spokoju i natychmiast zasnął. Czuwanie, aby nie ulec lękowi, aby być przygotowanym, aby podjąć decyzję. Dzisiaj potrzeba nam takiej modlitwy, która połączona jest z samotnością i czuwaniem, bo wtedy dopiero Pan działa, kiedy widzi serce przygotowane, otwarte i gotowe na spotkanie tu na ziemi i również tam w wieczności.